W medytacji nad formularzem szalnym drugiej niedzieli Adwentu zatrzymam się przede wszystkim nad kolektą, którą spróbujemy dość dokładnie przeanalizować. W dwóch pozostałych modlitwach, w modlitwie nad darami i w modlitwie po komunii, wydobędziemy tylko jedną taką centralną myśl. Posłuchajmy wpierw kolekty drugiej niedzieli Adwentu. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Modlitwa składa się z pierwszego zdania i motywacji, uzasadnienia prośby, którą zanosimy do Pana Boga, i z dwóch próśb. Ta motywacja jest, wydaje się, bardzo prosta. Mówimy Panu Bogu, że idziemy na spotkanie z Jego Synem. Właśnie ze względu na to spotkanie, żeby to spotkanie mogło się odbyć, potrzebujemy Bożej pomocy, dlatego zanosimy do Niego dwie nasze prośby. Tekst łaciński modlitwy mówi, że spieszymy się na to spotkanie, że idziemy z pośpiechem, czekamy na to spotkanie. No i to jest właśnie pierwsze pytanie, które stawia nam dzisiaj ta kolekta. Jeżeli się modlisz w taki sposób, jeżeli mówisz w modlitwie Panu Bogu, że spieszysz się na spotkanie z Jego Synem, to czy to jest prawdą? Czy faktycznie czekasz na to przyjście? Na to przyjście na końcu czasu i na to przyjście w Bożym Narodzeniu, na to przyjście w Eucharystii? Czy jesteś obecny w Kościele na Eucharystii właśnie z taką myślą? Czekam na spotkanie z Panem, czekam na Jego Słowo, czekam na Komunię Świętą, jestem tu tylko dla Niego. Czy wychodzisz Mu na to spotkanie? Dwie prośby, które zanosimy w tej modlitwie, w jakiś sposób są dość trudne do przetłumaczenia. Może lepiej powiedzieć, że użyte tam łacińskie wyrażenia są dość wieloznaczne. Dlatego też w tłumaczeniach na różne języki nowożytne są pewne różnice. W pierwszej prośbie prosimy o to, żeby Boża mądrość ukształtowała nas w tym dążeniu na spotkanie z Panem, ale przede wszystkim w tej pierwszej prośbie jest, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Panem. Tam jest w tekście łacińskim wyrażenie opera terreni. Słowo opera można przetłumaczyć jako praca, działanie, wysiłek, trud, dążenie, kłopot, staranie. Polskie tłumaczenie idzie w tym kierunku, żeby pewnego rodzaju troski, kłopoty, problemy, te doczesne, ziemskie, nie przeszkodziły nam w spotkaniu z Twoim Synem. Podobnie idzie hiszpańskie tłumaczenie, mówi o trudach ziemskich, ale już angielskie czy włoskie mówi o zadaniach, zobowiązaniach, przedsięwzięciach ziemskich. Podobnie tłumaczenie francuskie mówi o zadaniach ziemskich, które mamy do podjęcia. Więc można powiedzieć, że tu chodzi w tej modlitwie, w tej prośbie o to, żeby po prostu nasze ziemskie życie, te wszystkie obowiązki codzienne, wszystko to, co mamy do zrobienia, które często są też trudem, żeby te wszystkie obowiązki, nasze zadania, prace nie przysłoniły nam Pana, tego oczekiwania na Pana, tego wyjścia ku Panu. Żeby się nie okazało, że znacznie bardziej czekamy na owoce naszej pracy zawodowej, czekamy na sukces zawodowy, na awans w pracy, na większą wypłatę, na nowy samochód, na urlop, na dzień wolny, niż na przyjście Pana. Bo może się okazać, że ktoś bardziej czeka na to Boże Narodzenie, dlatego że w tym roku będą 4 dni wolne, bo jest sobota, potem Wigilia w niedzielę i poniedziałek, wtorek, 2 dni świąt, będą 4 dni wolne. Więc czekasz na dni wolne, a nie na Boże Narodzenie. Może się ktoś okazać, że ktoś bardziej czeka na prezenty niż na przyjście Pana. No, może się po prostu okazać, że nasze ziemskie życie nas tak pochłania, nasze codzienne obowiązki zabierają nam tyle czasu, tyle uwagi, że już nie znajdujemy go na modlitwę, nie znajdujemy go na oczekiwanie na Pana. No to jest pytanie, czy w tym pierwszym tygodniu Adwentu znalazłeś czas na pójście na roraty? Byłeś już na roratach? Albo czy więcej się modlisz? Bo jest to szczególny czas modlitwy. Znalazłeś na to czas? Czy ziemskie, codzienne obowiązki tak bardzo cię przygniotły, że już nie było czasu na to wszystko? Nie było czasu na modlitwę, na oczekiwanie, na przyjście Pana? Druga prośba jest prośbą o to, żeby nadprzyrodzona mądrość kształtowała nasze czyny i doprowadziła nas do zjednoczenia z Chrystusem. Tłumaczenie polskie tej modlitwy sugeruje, żeby nasze czyny były ukształtowane. Ale tekst łaciński i też wiele innych tłumaczeń mówi o całym naszym życiu. Nie tylko o czynach, ale też o naszych, w takim razie, naszych myślach, naszych pragnieniach. Żeby całe nasze życie było pouczone przez Bożą mądrość. Bo bez Bożej mądrości, bez tego pouczenia nie potrafimy tak żyć pośród tych codziennych obowiązków, żeby czekać na przyjście Pana. Tekst hiszpański mówi o mądrości Bożej, tekst włoski o mądrości z góry, portugalski o mądrości, która pochodzi z nieba. Angielskie tłumaczenie mówi o mądrości niebiańskiej, najwierniejsze tłumaczenie tekstu łacińskiego. Tekst francuski jest mocną interpretacją, mówi o inteligencji serca. Tekst polski o nadprzyrodzonej mądrości. Ale chodzi o pewien dar. Dar z nieba, który pochodzi. Dar od Boga. Mądrość Bożą. Mądrość niebiańską. Która nauczy nas, pouczy nas, jak kształtować życie. Jeżeli wiemy, że mądrością Pana, mądrością Boga jest sam Boży Syn, to w pierwszej kolejności chodzi w tej modlitwie o to, żebyśmy patrzyli na Jezusa i uczyli się od Niego, jak żyć. Żebym za każdym razem pytał się, co by w tej sytuacji zrobił Jezus, jaką On by podjął decyzję, jak On by się zachował. Jeżeli kolekta zamyka obrzędy wstępne i wprowadza nas w liturgię słowa i czekamy na mądrość Bożą, na pouczenie od mądrości Bożej, to tak naprawdę czekamy na liturgię słowa, bo zaraz Bóg ześle nam z nieba swoje słowo, swoją mądrość, która nas pouczy. Będąc w tym momencie kolekty, proszę Pana Boga o to, żebym był skupiony, otwarty na to słowo, żebym to słowo wychwycił, żebym pozwolił się pouczyć temu słowu. Wiemy również, że mądrością Bożą jest Duch Święty, który nas od wewnątrz poucza. Więc w tej prośbie prosimy o to, żebyśmy byli zasłuchani w te natchnienia, które pochodzą od Ducha Świętego, natchnienia ku dobru. Bardzo lubię takie wyrażenie, że Duch Święty nas kusi ku dobru. Ciągle nam podpowiada, daje nam różne sugestie, jak to dobro uczynić. Potrzebujemy mądrości Bożej, żeby nasze codzienne obowiązki nie przysłoniły nam oczekiwania na przyjście Pana. Przejdźmy teraz do modlitwy nad darami. Modlitwa brzmi tak. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami. A ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, wspomóż nas swoją łaską. Jeden z interpretatorów tej modlitwy sugeruje, że ona w dużej mierze zależy od fragmentu modlitwy z Księgi Daniela, z 3 rozdziału, wersety 26-41. Modlitwa młodzieńców znajdujących się w piecu ognistym, gdzie stają przed Panem Bogiem i mówią, że to prawda, że to wszystko, co na nas spadło, jest sprawiedliwe. Ta cała kara, która spadła na Izraela, cały trud, niewola, to wszystko nam się należało. Tak po prostu jest, bo nie mamy nic, Panie Boże, czym moglibyśmy Cię przebłagać. Nie mamy nic dobrego, co moglibyśmy przed Tobą wyłożyć, powiedzieć, że powinieneś zmienić tę naszą sytuację. Jedyne, co mamy, to ducha strapionego i duszę uniżoną. Tę naszą pokorną modlitwę, którą teraz zanosimy do Ciebie, stając w prawdzie przed Tobą, stając z prawdą o naszej winie, o naszym grzechu. Tylko tyle mamy. Więc oczywiście, że ta modlitwa nad darami nie jest wprost cytatem z Księgi Daniela, ale oddaje dokładnie tego samego ducha. O ile w zeszłym tygodniu mówiliśmy o naręczu dobrych czynów, o to, żebyśmy stanęli przed Panem Bogiem z rękami pełnymi dobrych czynów, to dzisiaj stajemy przed Nim z pustymi rękami. Albo co najwyżej z naszym grzechem, naszą słabością. Mówiąc, Panie Boże, ja nic nie mam, nic Ci nie mogę przynieść. Nie ma zasług, które mogłyby za mną orędować. Więc jedyne, co mogę zrobić, to pokornie się modlić, przyznać się do prawdy, stanąć przed Tobą i być całkowicie od Ciebie zależnym. I to wystarczy. To wystarczy na Eucharystii. Być całkowicie od Pana zależnym, oddać się w Jego ręce. I prosić o Jego łaskę, bo ta łaska nas wspomoże. Jest niesamowite, że kiedy myślimy o przyjściu Pana na końcu czasów, mówimy, że On przyjdzie na końcu czasów, aby sądzić żywych i umarłych. Dzisiaj stajemy przed Nim z pustymi rękami, mówiąc, że nie ma nic w naszym życiu, co mogłoby za nami orędować. ale Ty bądź naszym obrońcą, Ty bądź naszym adwokatem, naszym wspomożycielem. Ale przecież Pan przychodzi jako sędzia. I równocześnie ten, który jest sędzią, jest naszym obrońcą. Jest tym, który staje po naszej stronie i będzie przekonywał sędziego, że warto nas ocalić, że warto dać nam kolejną szansę, że warto nam wybaczyć. Mówimy o paraklecie, o tym, który jest adwokatem, wspomożycielem, obrońcą. Najczęściej myślimy o nim, że to Duch Święty i to prawda. Ale w Ewangelii Świętego Jana również Jezus Chrystus jest nazywany parakletem. Parakaleo znaczy przywoływać do boku, wzywać kogoś do obrony, do pomocy, kogoś, kto będzie mi towarzyszył i wstawiał się za mną. Mamy dwóch takich obrońców, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I paradoksalnie naszym obrońcą będzie sędzia. To ta sama osoba. I ostatnia z modlitw po komunii. Modlitwa po komunii. Pośleni pokarmem duchowym pokornie błagamy Cię, Boże. Spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Jest modlitwa, która jest bardzo zbliżona do tej sprzed tygodnia i ona również nawiązuje wprost do kolekty dzisiejszej. Jak przyjęliśmy Eucharystię, ten duchowy pokarm, jak zasmakowaliśmy w tym, jak dobry jest Pan, to chcemy teraz kochać wszystko to, co pochodzi od Niego. Chcemy teraz skoncentrować się na wszystkim, co do Niego prowadzi, na wszystkim, co ma wieczną wartość. I tylko tam chcemy pokładać nasze serce, w tym chcemy pokładać naszą nadzieję. Jednak nasze życie realizuje się w świecie. I chodzi o to, że w tym świecie są te różne dobra doczesne, te nasze obowiązki, te nasze zmartwienia, troski. I nie możemy z nich całkowicie zrezygnować, nie możemy tego odrzucić. Chodzi o to, żeby umieć właściwie nimi kierować, właściwie je wykorzystywać, żeby one nam służyły, były pomocą w drodze do wieczności, ale nas nie zamykały na wieczność. Cała rzecz jest właśnie w tym i o to prosimy w tej modlitwie, żebyśmy umieli mądrze oceniać dobra doczesne, żebyśmy umieli mądrze wybierać, mądrze je wykorzystywać, mądrze żyć tu na ziemi, aby to wszystko, co tu robimy, prowadziło nas do wieczności. Bo żyjemy w świecie i musimy się nauczyć dobrze żyć właśnie w tym świecie. Sama nazwa wskazuje, to są dobra doczesne. Dobra, to jest coś dobrego. Ale nie mogą nam przysłonić tego, co wieczne, tego, co ma wartość wieczną, bo to przede wszystkim mamy kochać.